Ja też tak myślę, powiedział Folkman, który w tej chwili wszedł niezauważony. Amerykanie między sobą. Świat był zawsze zbyt mały, Mr. Halstead. Słyszę, że panowie już doszli do właściwego tematu. Podszedł do nas, wysoki i smukły, z potężną rudą brodą, w spodniach w szkocką kratę, w kolorowo haftowanym surducie, w powiewnym czerwonym artystycznym krawacie, który był przedmiotem zachwytu Zuzanny. Folkman był tak samo niezwykły jak jego wygląd. Mieszanina energii, uporu i bezwzględności, niemieckiego romantycznego marzycielstwa i bezgranicznej osobistej dobroci. Zaledwie 50-letni już był napiętnowany chorobą mlecza pacierzowego, która miała go dręczyć aż po jego bliski koniec. Ale stłumił swe cierpienia z żelaznym hartem. W walce o jakąś ideę potrafił dziko wybuchnąć. Jego opowiedzenie się za antyseptyką poróżniło go z profesorem Billrothem z Wiednia, jego bliskim przyjacielem, który jednak odżegnywał się od metod Listera. Ten sam człowiek, jako wysokiej rangi niemiecki lekarz wojskowy w czasie oblężenia Paryża w roku 1871, napisał najpiękniejsze i najczulsze bajki, które go rozsławiły. Historię pechowca i szczęściarza, o diabełku, który w katedrze kolońskiej wpadł do miski z wodą święconą i książkę pod tytułem Marzenia przy francuskich kominkach. Uczniowie lubili go jako profesora chirurgii, bo przemawiał do nich z płomienną fantazją. Jego wrażliwości należy przypisać, że po wojnie niemiecko-francuskiej szczególnie intensywnie poszukiwał sposobów ratunku i po początkowych wątpliwościach całkowicie opowiedział się za Listerem. W wojnie tej Francuzi stracili 10 tysięcy rannych spośród 13 175, u których dokonano amputacji. Natomiast po stronie niemieckiej prawie nikt z operowanych nie wracał do zdrowia. Wiele szpitali polowych rozpoznawano z odległości wielu kilometrów po zapachu. Można spokojnie powiedzieć, że stał się kluczową postacią w procesie upowszechniania antyseptyki. Proszę na kawę, powiedział i zwrócił się do mnie. Ale przedtem zalecam panu, by posłuchał pan rady swego młodszego rodaka i odwiedził von Bergmana. Znamy się od czasu wojny i być może w ubiegłym roku udało mi się uratować go od śmierci na zakażenie pooperacyjne. Sam na sobie doświadczył, co to róża przyranna i odtąd stał się jej jeszcze większym wrogiem. U niego znajdzie pan rozpylacze karbowe i opatrunki wraz z całą techniką Listera. Od czasu, gdy odrzucił czarne fartuchy operacyjne swego poprzednika, które tylko dlatego były czarne, że zbyt łatwo nie było można dostrzec na nich brudu i krwi, jego siostry i lekarze noszą stale świeżo wyprane białe kitle. To całkowicie nowy obraz. Niech pan się temu przyjrzy. W dodatku znajdzie pan człowieka, który ma przed sobą wielką przyszłość. Spojrzał przy tym na Zuzannę swymi pięknymi, błękitnymi oczyma. A mnie się zdawało, że przy słowie przyszłość na oczy te padł cień, jak gdyby przeczuwał, że już niewiele życia mu pozostało. Czy mogę prosić? Powiedział szybko. Zuzanna i ja, niczego na szczęście nie przeczuwając, odkładaliśmy naszą wizytę w Würzburgu do końca naszego pobytu we Francji. Ale zamiast niej doszło do straszliwej choroby Zuzanny, o której muszę jeszcze opowiedzieć. Rozpaczliwa walka o jej życie i następujące po niej długotrwałe zachwianie wiary w nieograniczoną zdolność rozwoju i potęgę chirurgii na długo odsunęły mnie od dalszego śledzenia przebiegu walki o aseptykę. Bergmana poznałem dopiero wiele lat później. Zawsze jednak znajdowałem się dość blisko niego, by śledzić, jak przepowiednie tego pamiętnego wieczoru w domu Folkmana stawały się rzeczywistością. W pierwszych latach, po roku 1880, jednego po drugim mordercę z ciemności wydzierano z tysiącletniego ukrycia na światło dzienne. Odkryto stafylokokus i streptokokus, tych diabelskich sprawców różnych form gorączki ropnej. Niemiec Feleisen odkrył bakterię wywołującą różycę, szczególną formę streptokoka o wyjątkowej odporności. Ta odporność wyjaśniała, dlaczego tak trudno było wygnać go ze szpitali, w których raz się zagnieździł. Karl Batton wykazał, że przyczyną bestialskiego tężca również są bakterie, a odkrywcą tego typu bakterii został japoński uczeń Kocha Kitasato. Wynalazek ten poprzedziła długa, mozolna walka, ponieważ bakcyl tężca dojrzewa tylko w warunkach odcięcia od powietrza. Wszystko wskazywało na to, że droga do dzieła Listera jest szeroko otwarta. Obsesja, z jaką wówczas jeszcze wielu biologów i chirurgów budowało nowe teorie tylko po to, żeby nie przyznać, że gorączkę ropną, różyce i tężec faktycznie wywołują żywe zarodki, straszyła już tylko jak upiór i miała charakter zaciętej walki w czasie odwrotu. W Wiedniu Billroth z bólem zrezygnował ze swej tezy o flogistycznym zymoidzie, substancji drażniącej, tkwiącej w ranach i burzącej krew. Bakterie, jak twierdził, pojawiają się dopiero później i tylko wzmagają działanie zymoidu. Billroth postawił także tezę, że istnieje tylko coś w rodzaju podstawowej bakterii, która zależnie od rodzaju rany przyjmuje różne formy. Pokrewne teorie wykwitały szczególnie na paryskim gruncie. Powstawały przeważnie na skutek tego, że ich twórcy nie władali techniką Kocha, biorąc rozbite jądra komórek za bakterie. Obraz tej walki w czasie odwrotu, gdy stara epoka musiała ustąpić nowej, dziś uważamy za dziwaczny, a często nawet za wręcz śmieszny. Ale w tamtych, faktycznie przełomowych latach, spór o to, kto ma rację, był zawzięty, pełen zajadłej powagi, zwłaszcza gdy toczyli go ówcześni koryfeusze nauki. W szerokiej dziedzinie praktyki chirurgicznej dochodziły do tego jeszcze inne momenty. Siły postępowe przejęły metody Listera i z konieczności akceptowały odkrycie Kocha. Ale dla szerokich rzesz, tak zwanych wyrobników chirurgicznych, zabiegi Listera były zbyt kłopotliwe i mozolne. Jego staranność była sprzeczna z podstawowymi dewizami z okresu ich studiów i z tym, do czego przywykli w pracy, po prostu z rutyną. Każda teoria niepopierająca naukowych twierdzeń Listera była im milsza niż nauki Kocha. Ludzka ociężałość, która przyczyniła się do zguby Semmelweisa, jeszcze raz doszła do głosu. Fakt, że karbol powodował nie dające się wyleczyć uszkodzenia skóry na rękach wielu chirurgów oraz to, że jego opary wywoływały czasami zatrucia i uszkodzenia nerek, było pretekstem, którego się chętnie chwytano, żeby za wszelką cenę uchylić się od uciążliwego leczenia ran systemem Listera. W wielu szpitalach dopiero śmierć starych chirurgów umożliwiała stosowanie karbolu. Inni chirurdzy kapitulowali dopiero wtedy, gdy chorzy zaczęli unikać ich cuchnących szpitali. Ale i wtedy stosowali metodę Listera niechętnie, bo przez długie lata przyzwyczaili się do śmierci swoich pacjentów i uodpornili psychicznie. Gdy pomyślę, jak długo sam wierzyłem, że te śmiertelne przypadki są nieuniknione, to nie mogę ich nawet oskarżać. Oskarżać mogę tylko ludzką niedoskonałość. Gdy Halsted podjął pracę w Nowym Jorku, nie mógł tej antyseptycznej praktyki chirurgicznej prowadzić w sali operacyjnej szpitala Bellevue. By tą metodą operować, zmuszony był rozbić w ogrodzie szpitalnym czysty namiot, w którym dokonywał zabiegów chirurgicznych. W Presbyterian Hospital doszło do sporu i wrogich wystąpień między Halstedem a tamtejszym chirurgiem Bridonem, ponieważ Halsted w obecności studentów zażądał od niego, żeby wreszcie umył ręce. Taki stan trwał do połowy lat 90. Dopiero wtedy sposób leczenia ran zaproponowany przez Listera zdobył świat. I tak jak często bywa w dziejach nauki, gorliwi zwolennicy tej metody wybiegli daleko poza przykłady i cel, który określił tak długo zapoznawany mistrz. Do roztworu karbolowego wkładano nie tylko instrumenty, nie tylko materiał do zmywania pławił się w karbolu, nie tylko opatrunki przepajano karbolem. Rozpylacz rozprowadzał więcej karbolu niż kiedykolwiek czynił to Lister podczas swoich operacji. Rany, ba całe jamy brzuszne zalewano litrami karbolu. Do karbolu dołączyły wielkie ilości środków antyseptycznych z sublimatem, czyli chlorkiem rtęciowym na czele. Zwycięski pochód listeryzmu nie miał równego sobie. Ale już w trakcie tego spóźnionego, acz zwycięskiego i triumfalnego pochodu można było zauważyć pewną niebezpieczną przesadę. Już zaczynał się rozwój zapowiedziany w domu Folkmana. Punkt wyjściowy stanowiły Niemcy. Najważniejszym źródłem tego rozwoju była klinika von Bergmana, który od 1882 roku objął stanowisko po von Langenbecku w Berlinie. Wydatnie przyczyniło się do niego kilku asystentów Roberta Kocha oraz Francuzi Toussaint, Chauveau, Vinet i Terrier. Lister, jak wiadomo, założył, że zarodki powodujące choroby ran przenoszone są głównie przez powietrze i osadzają się na ranach, instrumentach i rękach. Dlatego nad stołami operacyjnymi wisiała jak chmura mgła rozpylonego karbolu. Asystenci Bergmana, Lange i Schimmelbusch'a wykorzystali teraz możliwości techniczne, które stworzył Koch, by zbadać zawartość powietrza. Wynik tych badań był wielką niespodzianką. W powietrzu nie znaleziono prawie żadnych zarazków powodujących choroby z ran. Odkryto jedynie nieszkodliwe bakterie pleśni i drożdży. W pół godziny osadzało się na płaszczyźnie rany o 100 cm kwadratowych około 70 przeważnie nieszkodliwych zarodków. Natomiast w prochu z podłogi, w jednej jedynej kropli wydzieliny zropiejącej rany na chirurgicznym instrumencie, którego nie oczyszczono, lub na rękach, znajdowały się setki tysięcy i miliony zarodków, przeważnie najbardziej niebezpiecznych. Bakterie powodujące choroby ran nie mogły więc pochodzić z powietrza. Dostawały się do ran raczej przez bezpośrednie zetknięcie z brudem za pośrednictwem instrumentów i rąk. Dawno zapomniany Semmelweis miał rację, zwalczając tak zwaną infekcję kontaktową. W krótkim czasie na całym świecie zniknęło z sal operacyjnych rozpylanie Listera. Sam Lister nie wahał się w roku 1887 uznać je za zbędne. I wtedy powstało doniosłe pytanie. A może Lister w ogóle nie miał racji? Czyżby wszyscy, którzy po dziesiątki lat trwającym sporze zaakceptowali jego metodę, gonili tylko za iluzją? Czyżby sukcesy, które niewątpliwie osiągnięto za pomocą metody Listera, były tylko niepojętym złudzeniem? Teraz jednak fronty i pojęcia szybko się spolaryzowały. Nie było wątpliwości, że Lister wyszedł teoretycznie z wielce niesłusznych założeń. Ale dla praktycznej działalności rzecz nie miała większego znaczenia. Walcząc przeciw zarodkom pochodzącym z powietrza, z konieczności krok po kroku posuwał się naprzód. Starał się również zniszczyć zarodki osiadające na rękach, instrumentach, opatrunkach, ligaturach i niciach, które podobnie jak rany stykały się z powietrzem i mogły być pośrednimi nosicielami zarodków. W każdym razie był zdania, że zarodki przenosi powietrze. To, że na podstawie nowego rozpoznania zarodki te miały inne pochodzenie, nie odgrywało w efekcie żadnej roli. Natomiast badania w klinice Bergmana wysunęły nowy problem. Czy środki, które Lister wprowadził do walki z zarodkami, były skuteczne? Chyba nic prostszego, jak spostrzegalne obecnie zarodki względnie bakterie hodować na niciach, nici te zanurzać w karbolu lub sublimacie i ponownie przenosić na pożywkę, by sprawdzić, czy karbol lub sublimat zniszczył je, czy oszczędził. Teraz można było dokładnie ustalić, jak długo kwas karbolowy musi oddziaływać na bakterie i zarodniki, żeby je zabić. Czas oddziaływania można było obliczać w odstępie dni, godzin i minut. Okazało się na przykład, że 2% roztwór karbolu niszczy bakterie wąglika w ciągu jednej minuty, ale nawet 5% roztwór kwasu karbolowego po wielodniowym oddziaływaniu wcale nie niszczy tak trwałych form bakteryjnych jak zarodniki. Badania prowadzone za pomocą sublimatu dały podobne wyniki. Czy więc wyjaśniły niepowodzenia występujące także w trakcie stosowania metody Listera, że karbol nie działa na pewne rodzaje bakterii? Nowsze badania zgotowały również dalsze niespodzianki. Działanie chemikaliów po prostu było bezsilne wobec brudu i tłuszczów. Bakterie otaczały się nimi jak pokrywą ochronną. Może dlatego natarte woskiem nici i ligatury chirurgiczne, mimo iż moczono je w karbolu całymi dniami, wciąż jeszcze powodowały ropienie. Mrok, w którym Lister toczył swoją walkę, raczej wiedziony intuicją niż ścisłą wiedzą, zaczął się rozstępować. W toku swych eksperymentów Koch wykazał, że pewien środek znacznie swym działaniem przeciwbakteryjnym przewyższa każdy roztwór karbolu, każdy związek chemiczny. Strumień pary wodnej. Gorąca para zabija bakterie i zarodniki, które obroniły się przed działaniem wszelkich roztworów chemicznych. Przecież bakterie mogą wtargnąć do świeżych ran tylko za pośrednictwem rąk, instrumentów i materiału opatrunkowego, tak wnioskował asystent Bergmana, Schimmelbusch. Aby więc uwolnić się całkowicie od bakterii, powinno wystarczyć poddanie instrumentów, opatrunków i materiału do szycia działaniu strumienia pary. Schimmelbusch zastosował tę ideę w praktyce. Niemal jednocześnie z Francuzem Terrierem został twórcą metody sterylizacji parą, która zdobyła sale operacyjne całego świata. W tym samym czasie niemiecki chirurg Gustav Adolf Neuber, który ze swojej kilońskiej kliniki uczynił wielkiego formatu antyseptyczny instytut badawczy, skonstruował nowe instrumenty. Były już pozbawione tradycyjnych drewnianych rączek, które źle znosiły wpływ gorącej pary wodnej. Były całe z metalu i dawały się wygotować w wodzie. One także stały się własnością całego świata chirurgicznego. Jednak wrząca woda i para wodna nie mogły działać w decydującym miejscu, czyli na rękach chirurgów. Z drugiej strony badania w Niemczech wykazały, że właśnie ręce z łożyskami paznokci, wgłębieniami i bruzdami są terenem działania wszelkiego rodzaju bakterii. Zanurzanie rąk w roztworze karbolu, wprowadzone przez Listera i przyjęte przez niemal wszystkich chirurgów, dawało nikły skutek. Roztwór karbolu nie docierał do niezliczonych bakterii ukrytych w porach skóry i bruzdach. A ponieważ karbol ponadto mocno niszczył skórę rąk, czyniąc ją chropowatą i łuszcząc ją, przyczyniał się więc do tworzenia dodatkowych kryjówek dla bakterii. To, że listerowska metoda zanurzania rąk w ogóle doprowadziła do niespornych wyników i pomogła w zwalczaniu chorób z ran, tłumaczyć można tylko tym, że jednocześnie chirurgowie musieli myć ręce wodą i mydłem, żeby złagodzić towarzyszącą im wszędzie woń karbolu. Ale teraz, gdy bakterie i ich wylęgarnie stały się widoczne, to już nie wystarczało. W drugiej połowie lat 80. próbowano rozmaitych sposobów. Ręce myto, szczotkowano, nacierano alkoholem i sublimatem. Dzięki temu osiągano możliwie największą czystość. Mimo to nie pozbywano się całkowicie zarodków. Próbowano nacierać ręce sterylną pastą, ale to przeszkadzało w czasie operacji. Profesor Mikulicz, o którym jeszcze będzie mowa, jako pierwszy włożył sterylizowane w parze niciane rękawiczki, ale przy pracy szybko przemakały i trzeba je było wciąż zmieniać. Tymczasem w lecie 1890 roku nadeszła z Baltimore pozornie błaha, lecz w rzeczywistości zbawcza wiadomość. Pochodziła z nowo założonego Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Centralną postacią tej uczelni był William Stuart Halstead, obecnie profesor chirurgii w Baltimore. To on rozwiązał problem czystych rąk. Nie widziałem Halsteada od chwili owego krótkiego zetknięcia się w Halle. I oto w czerwcu 1886 roku w Nowym Jorku, przypadkowo przechodząc 25 ulicą między Madison a 4th Avenue, natknąłem się na dom, w którym mieszkał wraz z doktorem Tomaszem McBride'em. Od czasu, gdy Halstead z wręcz niezwykłą energią pogrążył się w pracy jako chirurg, w pracy, która od wczesnych godzin rannych aż do późnej nocy absorbowała go całkowicie, ten luksusowo urządzony dom stał się jego siedzibą. Operował wówczas w nie mniej niż 6 szpitalach, a wśród nich w takich jak Roosevelta, Bellevue, Presbyterian i Chamberg Street Hospital. Ponadto jeszcze późnym wieczorem prowadził wykłady dla 50 studentów, którzy widzieli w nim wielkiego, na europejskiej systematyce wykształconego nauczyciela o dużych perspektywach. Tego czerwcowego dnia zdecydowałem się zadzwonić do drzwi jego domu, ale zastałem tylko starszego o kilka lat od Halsteada doktora McBride'a, który także zaliczał się do najbardziej poszukiwanych i zamożnych lekarzy Nowego Jorku. Z pewną powściągliwością, jeśli nie z zakłopotaniem, McBride poinformował mnie, że Halstead udał się na leczenie do pewnego szpitala w Providence. Nie wie, kiedy wróci. O dziwo nie wiedział także, na co Halstead choruje. Zainteresowawszy się tym, w ciągu kilku dni dowiedziałem się, że Halstead wypróbowywał na sobie kokainę, która wtedy jako środek miejscowo znieczulający zaczynała wchodzić w życie i popadł w nauk. Była to kuracja odwykowa i to nie pierwsza. Niech mi będzie wolno o tym tragicznym okresie w życiu Halsteada opowiedzieć nieco później, gdy będzie mowa o jedynej w swoim rodzaju historii odkrycia znieczulenia miejscowego. Wówczas trudno było dowiedzieć się o nim czegokolwiek, a każdy, kto coś wiedział, dawał do zrozumienia, że Halstead z powodu narkomanii właściwie jest nieuleczalnie chory i trzeba go spisać na straty. Dlatego, gdy w roku 1890 po raz pierwszy przybyłem do Baltimore, by obejrzeć Uniwersytet Johna Hopkinsa i niemal ukończoną budowę tamtejszego szpitala, byłem zaskoczony, że Halstead piastuje stanowisko profesora tej nowej szkoły medycznej. Baltimorski profesor anatomii, dr Welch, który od lat w oparciu o europejskie doświadczenia w dziedzinie anatomii patologicznej trudził się nad rozwojem tej gałęzi wiedzy w Ameryce i pragnął nadać dotychczas dość pragmatycznej amerykańskiej medycynie podbudowę naukową, sprowadził Halsteda już w czasie jego choroby, oddając do jego dyspozycji laboratorium patologiczne szpitala. Tak więc, niejako wbrew wszelkim oczekiwaniom, przezwyciężywszy narkomanię, która zakłóciła jego gorączkową działalność i przerwała pasmo sukcesów z okresu nowojorskiego, Halsted na nowo pogrążył się w zaciszu pracy naukowej. Przede wszystkim podjął dalsze studia nad infekcją ran i przeprowadzał chirurgiczne eksperymenty na gruczołach tarczowych u psów. W wyniku tego, kilka miesięcy wcześniej, został mianowany profesorem chirurgii. Gdy znowu ujrzałem Halsteda, zajmował dwupokojowe mieszkanie na trzecim piętrze szpitala. Jeśli nawet w jego osobowości pod wpływem wstrząsu przeżytego w Nowym Jorku zaszły pewne zmiany, to jego zamiłowanie do elegancji i określonego stylu życia pozostało. Ściany swego mieszkania kazał tak długo przemalowywać, aż dokładnie odpowiadały jego smakowi. Wnętrze, wyposażone w stare wartościowe meble i kominek, było rzeczywiście wytworne. Na jednej ze ścian wisiała wielka reprodukcja Madonny Sykstyńskiej. Halsted, obecnie mężczyzna 37-letni, cokolwiek łysawy i niezwykle krótkowzroczny, miał na sobie ubranie skrojone według najnowszej londyńskiej mody. Welch, stale kopcący cygara, wzór prawdziwej dobroduszności, opowiadał, że Halsted ma kilka tuzinów ubrań od najlepszych londyńskich krawców. Baltimore, mimo iż liczyło ponad 200 tysięcy mieszkańców, było w tym czasie nieco ospałym południowym miastem z cienistymi drzewami wzdłuż starych ulic i zielonymi ogrodami przed okazalszymi budynkami przy Charles Street, Cathedral Street i St. Paul Street, gdzie w ciepłe letnie wieczory zbierano się na plotki przy ogrodzeniach. Nie było jeszcze kanalizacji, a w deszczowe dni, by przejść na drugą stronę ulicy, trzeba było korzystać z porozrzucanych kamiennych płyt. W sobotnie wieczory rynsztoki zalewały mydliny z wanien. Od wodospadu Jonesa nadlatywały chmary moskitów, a malaria i tyfus nigdy całkiem nie wygasły. Był to więc inny świat niż Nowy Jork, ale Halsted nadal pozostał nowojorskim dżentelmenem w każdym calu. Choć nikt w Baltimore nie nosił wysokiego, pokrytego jedwabiem cylindra, on nosił go stale i pokazywał się w nim na ulicach. Jego obuwie wykonywano w Paryżu. Sam wybierał skórę i odstawiał te trzewiki, których skóra nie odpowiadała dokładnie jego życzeniom. Koszule w wielkich ilościach sprowadzał z Paryża, a do prania i prasowania wysyłał je także do Francji, obojętne ile tygodni to trwało. Te trochę czasu wolnego, jakie mu pozostało, spędzał albo w Maryland Club, albo w charakterze uroczyście dystyngowanego widza na walkach bokserskich. Był więc pod wielu względami ekstrawagancki, ale wystarczyło zobaczyć go w towarzystwie Oslera, również nowo mianowanego, a później bardzo sławnego internisty szpitala Johna Hopkinsa, by zrozumieć, jak bardzo ta jego potrzeba odrębności wynikała z jego nieumiejętności kontaktowania się z innymi i z wielkiej wrodzonej nieśmiałości. Jego dostojeństwo, jego oschła uprzejmość, jego skłonność do sarkastycznych uwag pod adresem swojego otoczenia. Sam zaś był dość bezradny, gdy stawał się obiektem dowcipu. W gruncie rzeczy nie były niczym innym jak próbą osłony wrażliwego wnętrza przed tym otoczeniem. Dlatego byłem zaskoczony, gdy zaproszony przez niego na kawę w jego mieszkaniu zastałem kobietę, która ją przygotowywała. Od czasu, gdy uwolnił się od nałogu kokainy, namiętnością Halsteda stały się papierosy, palmole i mocna turecka kawa. Kawa jednak musiała być specjalnie przyrządzona. Halsted z tą samą dokładnością, z jaką przed obiadem wygładzał obrus lub czynił przygotowania doświadczalne do nowej metody operacyjnej, zwykł był własnoręcznie wybierać z niezmielonej kawy ziarnka, według niego zbyt słabo przypalone. Zauważyłem, że ku zadowoleniu Halsteda młoda kobieta dobrze opanowała sztukę przyrządzania kawy. Przedstawił ją jako Miss Caroline Hampton, przełożoną sióstr sali operacyjnej. Zwróciła moją uwagę nie tylko wypielęgnowaną urodą, ale i swoim dystyngowanym zachowaniem, mającym coś wspólnego z poprawnie koleżeńskim dostojeństwem Halsteda, złagodzonym jednak pewną dozą południowego wdzięku. Z niewielu zdań, jakie wyrzekła, można było wnosić, że jest dobrze wychowana, wykształcona, ale i energiczna. Wkrótce zostawiła nas samych. Dama w każdym calu. Sprawom prywatnym Halsted nie poświęcił ani jednego słowa. Rozmawialiśmy o rozwoju aseptyki i bakteriologii, a także o chirurgicznym usuwaniu całego zaatakowanego przez kamicę woreczka żółciowego, które zapoczątkowano w Berlinie, a które zaczynało się właśnie przyjmować w chirurgii. Tym bardziej, że tymczasem i na mnie przeprowadzono ten zabieg. Halstead interesował się tym szczególnie, zwłaszcza, że w roku 1882 w Albany, jeszcze nie mając 30 lat, zoperował woreczek żółciowy własnej matki. Poprzestał jednak na otwarciu woreczka i usunięciu kamieni. Mówił sporo o swych planach w zakresie chirurgicznego leczenia chorób tarczycy i raka piersi, a także o tym, by ze szpitala Johna Hopkinsa uczynić ośrodek chirurgii naukowej dla całej Ameryki. Nie padło jednak ani słowo o tym, że właśnie dokonał bardzo ważnego wynalazku rękawiczek gumowych, które w tak poważnej mierze przyczyniły się do urzeczywistnienia aseptyki. Potem wyjaśniło się, dlaczego to przemilczał i milczał w tej sprawie aż do końca swego życia, pominąwszy nieliczne uboczne wzmianki. W historii tego wynalazku łączyły się ze sobą czynnik rzeczowy z czynnikiem ściśle osobistym, a ten ostatni Halstead tak starannie otaczał murem milczenia. Tym ściśle osobistym czynnikiem była Karolina Hampton, którą Halstead poślubił 4 czerwca 1890 roku, a więc krótko po mojej wizycie. Z pewnością dzieje wynalazku Halsteada będą należały do najbardziej fascynujących epizodów towarzyszących rozwojowi chirurgii. Miss Hampton, jako świeżo wyszkolona pielęgniarka, przybyła z New York Hospital do Baltimore na wiosnę 1889 roku. Widocznie jej dystyngowany sposób bycia od razu wywarł na Halsteadzie wielkie wrażenie. Pochodziła z zamożnej rodziny plantatorskiej z południa, której posiadłość, Millwood, w czasie wojny domowej zniszczył pożar. Jej ojciec, Frank, poległ w bitwie pod Brandy Station, a rok później umarła matka. Ciotki wychowywały ją zgodnie z obyczajami południa, aż zbuntowawszy się przeciw osamotnieniu i krępującej opiece, a chcąc zostać pielęgniarką, na własną odpowiedzialność wybrała się do Nowego Jorku. Halstead, darząc ją wciąż wzrastającą sympatią, mianował ją przełożoną sióstr sali operacyjnej tylko dlatego, by ta dumna, piękna kobieta nie musiała się podporządkowywać siostrze naczelnej. Na tym stanowisku zdobyła ostatecznie jego opancerzone, płochliwe serce. Zimą 1889-90 roku na skórze rąk Karoliny ukazały się pewne zmiany. Przyczyną był niewątpliwie sublimat używany w sali operacyjnej do dezynfekcji rąk. Wywoływał egzemy, które się stale rozszerzały. Zaatakowane zostały także ramiona. Nikt jeszcze nie wiedział, jakie uczucia żywił Halstead do Karoliny. Dopiero gdy zaczął zdradzać rzucającą się w oczy troskliwość o ręce Karoliny, zwróciło to uwagę jego asystentów. Podejmował liczne próby, by zapobiec egzemie, ale daremnie. Pod koniec roku Karolinie pozostało tylko albo przyglądać się zniszczeniu zaatakowanych przez egzemę rąk, albo opuścić salę operacyjną, a tym samym szpital Baltimore i Halsteada. Ponieważ Halstead nigdy nie mówił, co działo się w jego sercu w tych rozstrzygających chwilach, można tylko przypuszczać, że to właśnie głęboko ukryta obawa przed zniknięciem z jego otoczenia Karoliny uskrzydliła jego zmysł wynalazcy. W każdym razie w niewiele dni później stanął przed nią i wręczył jej parę rękawiczek z niezwykle cienkiej gumy, które chroniły ręce, lecz nie przeszkadzały w pracy. Dotychczas takich rękawiczek jeszcze nigdy nie było. Rękawice gumowe, czasem używane przez anatomów, były z szorstkiego, nieodpowiedniego materiału, a więc nieprzydatne przy operowaniu żywych ludzi, czy też asystowaniu przy operacji. Rękawiczki Halsteada natomiast, sporządzone na jego zlecenie przez Goodyear Rubber Company, były lekkie i delikatne, jak druga cienka skóra.